My w Trójkowy Poranek zaczynamy od analizy sytuacji politycznej. Naszym gościem Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo. Czy się słyszymy? Czy nas słychać, panie redaktorze? Mam nadzieję, że zaraz się usłyszymy. Teraz. Halo, halo. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Panie redaktorze, z dzisiaj spotkania w Pałacu Prezydenckim, ale wcześniej chyba konferencja trzech sił politycznych, trzeciej drogi, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Czy dzisiaj dowiemy się, kogo Centrolew widzi na stanowisku premiera już oficjalnie?
No to się okaże, bo to są pewne już rozwiązania kadrowe. Myślę, że targi trwają, nawet wiemy, że targi trwają. Myślę, że celem tej konferencji będzie wywarcie takiej presji na prezydenta i też na Prawo i Sprawiedliwość, żeby tutaj oczyścić pole i dać taką autostradę do władzy szybciej, mocniej, tak, to jest ten cel. Natomiast no, nie ma żadnego powodu, żeby prezydent tej presji ulegał, nie ma żadnego powodu, żeby Prawo i Sprawiedliwość też zrezygnowało ze swoich oczywistych praw do zbadania w Sejmie, czy istnieje jakaś inna większość, czy istnieje możliwość stworzenia rządu może mniejszościowego, może rządu w innej formule. Są normalne mechanizmy demokratyczne. Opozycja tę kampanię przeprowadziła na zasadzie takich brutalnych, czy część tej opozycji brutalnych kopniaków, takiego walenia i chce funkcjonować w ten sposób dalej, takim jednolitym frontem ludowym przeciwko obozowi rządzącemu. No ale jest już po wyborach, tak? I naprawdę emocje mogą opaść. Nie ma żadnego powodu, żeby Prawo i Sprawiedliwość, obóz jeszcze dzisiaj rządzący, nie skorzystał z tych swoich oczywistych praw. Pamiętajmy, że w Sejmie zawsze ta rzeczywistość wygląda trochę inaczej niż przed jego ukonstytuowaniem, przed pojawieniem się już parlamentarzystów. Oni sobie uświadamiają, że mają swój głos, że współdecydują. Pojawiają się też różne grupy niezadowolone i to zawsze trzeba sprawdzić, więc nie przywiązywałem do tego specjalnej wagi. To jest element tej samej presji, którą mieliśmy przed wyborami. Ja mam w ogóle wrażenie, że niektórzy po tej stronie opozycyjnej jeszcze tak nie uświadomili sobie, że kampania wyborcza się skończyła, że tutaj pewne słowa, które padały, pewne deklaracje, że to już wszystko jest jakby w nowej rzeczywistości, że ten okres, kiedy można było wszystko powiedzieć i wszystko zapowiedzieć i nie miało to absolutnie żadnych konsekwencji, mija. Zbliża się czas, w którym być może wezmą odpowiedzialność, ale też zbliża się czas, w którym inni się tak mogą specjalnie tymi kampanijnymi zapowiedziami nie przejmować.
Jak na razie PSL się chyba przejmuje, bo cały czas mówi, że będzie rządzić w ramach tej koalicji, która była zapowiadana w kampanii wyborczej przez opozycję lewicowo-liberalną. Zastanawiam się, na ile już takie szanse, scenariusze, które jeszcze niedawno chyba nawet na poważnie snuli politycy prawicy, że z PSL będą rządzić, już są nieaktualne.
No diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Gdyby wynik Prawa i Sprawiedliwości był taki bliżej 215, co było możliwe, miejsc w Sejmie, no to pewnie te scenariusze by zmaterializowały się, tak sądzę. Natomiast dzisiaj według mnie jesteśmy gdzieś na poziomie pytań o szczebel niżej. To znaczy, kiedy się ukształtuje ta większość opozycyjna, kto będzie tam premierem, czy ona będzie bardzo spójna, czy wcześniej wybrzmi, co też jest ważne, alternatywna oferta i propozycja, co może jakby ten obóz przyszły rządzący ewentualnie rozszczelniać. Jak się usytuują ludzie, którzy deklarowali, że Tuska za żadne skarby nie poprą. Myślę tutaj o części tej takiej radykalnej nowej lewicy, która no, życie spełzła tak, na tym, żeby pogonić turboliberałów, a dzisiaj będą turboliberalny rząd, taki balcerowiczowski z ducha, konstytuowali. Czy chociażby Konfederacja, która tyle mówiła o państwie, o tym, że byłaby lepszą prawicą, lepszym obozem niepodległościowym, a w tej chwili zachowuje się biernie, nie mówiąc już o tym, myślę tu oczywiście o Konfederacji, nie mówiąc o tym, że w kampanii wyborczej no, demolowała głównie rzeczywiście patriotyczny i niepodległościowy obóz, po to, żeby potem te głosy uzyskane tak naprawdę przekazać trzeciej drodze. Czy oni staną jakieś środowiska tego typu właśnie przy propozycji alternatywnej, czy będą biernie patrzyli, jak chociażby zwijane będzie Wojsko Polskie, W każdym razie w stosunku do zamierzeń, jak wyprzedawany będzie majątek narodowy, jak będzie podpisywane w Brukseli coś, co no, zdepcze i zlikwiduje de facto naszą suwerenność. Poważna polityka nigdy się nie kończy i ja myślę, że ten okres, w którym jesteśmy dzisiaj, to trochę jest właśnie badanie tego rodzaju różnych scenariuszy, różnych opcji. Bez wątpienia postawiłbym taką tezę, dzisiaj już widać, że ta koalicyjna układanka no, opozycji niedawnej, pewnie niedługo większości, będzie bardzo podatna na rozmaite pęknięcia, jest niespójna programowo, mocno złączona rzeczywiście takim klejem nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, ale ten klej będzie zasychał, on będzie coraz słabszy. Czy zajmie wyschnięcie tego kleju pół roku, rok, dwa lata, a może cztery, a może nigdy? No to są takie pytania, na które odpowiedzi nie znamy, bo tutaj trochę przyjdzie rzeczywistość, prawda? Natomiast widać wyraźnie, że stosunek do pewnych wartości jako ochrona życia, że stosunek do kwestii programów prorodzinnych i prospołecznych, stosunek, to wybrzmiało w wypowiedzi pana Marka Sawickiego, do tych planów centralizacji Unii Europejskiej, zdeptania naszej suwerenności, że on będzie różnił te ugrupowania i tu oczywiście...
Ale może różnił tylko retorycznie, no bo co panu Markowi Sawickiemu szkodzi powiedzieć, że jest przeciwko? Ba, co szkodzi powiedzieć to prezesowi PSL-u Kośniakowi Kamyszowi? Też może to powiedzieć w telewizji, a jego europosłowie i tak zagłosują, tak jak zagłosują jutro.
Na tym polega rzeczywistość i ja często o tym na antenie Radia Wnet mówiłem różnym piękną duchom, starając się uzmysłowić, że wszystkie nawet najbardziej uzasadnione żale wobec Prawa i Sprawiedliwości nie znoszą fundamentalnej kwestii, że jest to obóz propolski, niepodległościowy, rozwijający Polskę gospodarczą, rozwijający też polskie państwo. I rzeczywistość polityczna powoduje, że tego typu retoryczne kwestie, gdy jesteś w opozycji, w obozie rządzącym stają się palące i bardzo, bardzo dzielące. Zwłaszcza, że przed nami nie okres takiego konsumowania spokojnego władzy, ale gigantycznych napięć, które pozostają aktualne. Presji ze wschodniej granicy, wojny hybrydowej, wojny na Ukrainie, tych planów niemieckich, żeby wymusić na Polsce podpisanie, to będzie cyrograf, to będzie rodzaj traktatów rozbiorowych, podpisanie dokumentu, który w 65 obszarach przekazuje kompetencje, które dzisiaj ma państwo polskie na zewnątrz, bez referendum, bez zmiany polskiej konstytucji, bez zapytania Polaków o zdanie w tej sprawie. To są rzeczy, które, to są sprawy, to są pytania, które naprawdę, panie redaktorze, nie będą przechodziły miękko i łatwo i tego typu różnice dzisiaj będące, ma pan rację, rzeczywiście głosem publicystycznym, będą wybrzmiewały. Ja nie twierdzę oczywiście, że ten układ rządzący, który ewentualnie się ukształtuje, pęknie od razu na pierwszym tego rodzaju naprężeniu, tak, które tutaj nam jakoś się pojawi, ale no, to jest właśnie dzisiaj czas, kiedy tego rodzaju opcje rozmaite, inne większości są badane. W tym Sejmie są inne większości. Można sobie wyobrazić kilka układów, które na bazie czy na podstawie, tak, na fundamencie pewnych spraw, pewnego podejścia do różnych aspektów naszej rzeczywistości mogą się w tym Sejmie ukształtować.
Panie redaktorze, naszym gościem Michał Karnowski, to jeszcze jedno pytanie o tą bieżącą rozgrywkę polityczną, chociaż to nie najładniejsze słowo. W tej kadencji, na początku, potem, jaka będzie rola prezydenta Andrzeja Dudy, który ma jeszcze około 20 miesięcy kampanii przy tak rozdrobnionym parlamencie? No, wrócą czasy, kiedy głowa państwa może coś zdziałać, ułożyć, wpłynąć na politykę parlamentarną w sposób istotny?
Myślę, że prezydent z jednej strony rzeczywiście będzie miał rolę, która będzie rosła, będzie znacząca. I to już widać w tych dniach, widać też taką presję na niego. I to jakby z jednej strony będzie rzeczywiście znacząca rola, natomiast z drugiej myślę, że będzie próba powtórzenia takiego przemysłu pogardy wobec prezydenta Andrzeja Dudy i on będzie pod ostrzałem medialnym, będzie celem różnych kampanii, nienawiści. Także tutaj też trudny czas z tego punktu widzenia przed nim.
To jeszcze pytanie o tą debatę, która toczy się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, o przyczyny takiego, a nie innego wyniku, o to, że przynajmniej na początek nie ma wielkich szans na kontynuowanie rządów. jest bardzo ciekawy, nawet taki rzeczywiście tekst, który zmusza do przemyślenia sytuacji Jacka Karnowskiego w tygodniku Sieci, który się czyta tak od razu, bo jest wątek goni wątek, ale konkluzja jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość niespecjalnie miało nawet możliwości, szanse czy pomysł, jak wygrać z hasłem ośmiogwiazdkowym, że to jednak był tak dojmujący przekaz, że na niego partia rządząca nie znalazła odpowiedzi i to było clue przegranej kampanii.
Prawo i Sprawiedliwość, tutaj wiem, że to zabrzmi może tak, ktoś się nawet uśmiechnie pod nosem i ma prawo. Prawo i Sprawiedliwość dowiozło to, co miało dowieść. Znaczy, gdyby nie potężna, historyczna, niespotykana mobilizacja po stronie opozycyjnej, taka też dopompowana pieniędzmi z zewnątrz, dopompowana różnymi kampaniami, które miały rzekomo charakter profrekwencyjny, a były de facto agitacyjne. Gdyby nie to, że w niektórych komisjach mam kolegę, który szefował jednej z komisji, bo tak od lat sobie jakoś dorabia, ale też i pełni misję publiczną. W komisji tego kolegi frekwencja sięgnęła 90 ponad %, więc to jest skala, z którą ludzie znający, obserwujący polską politykę od lat nigdy się nie zetknęli. Więc gdyby nie ten czynnik, to pewnie Prawo i Sprawiedliwość miałoby rzeczywiście 39%, może tą czwórkę z przodu. No, tak się złożyło. Tu rzeczywiście na to nie było specjalnej odpowiedzi, chociaż trzeba jej szukać. Premier Jarosław Kaczyński też tę debatę widzi w tych swoich pierwszych wypowiedziach, daje raczej takie spokojne diagnozy. Nie ma, i to jest dobry sygnał moim zdaniem, nie ma jakiegoś polowania na czarownicę, jakiegoś rozliczania wzajemnego, nadmiernego. Pewnie jeszcze parę głosów w tym kierunku padnie, ale chyba wszyscy to widzą. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało z tym wybuchem takim covidowym, bo on miał taki charakter roku 20 po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale tam się ileś rzeczy zbiegło, ileś się jakby spotkało. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało też z takim zmęczeniem, które jest typowe po 8 latach rządów. No, w Polsce tak jest, że Polacy dłużej nie wytrzymują. Przegrało też z kłamstwem, obrzydliwym kłamstwem, bo rzeczywiście ten obraz rysowany przez przeważającą większość mediów był po prostu całkowicie zakłamany. I przegrało też z nieodpowiedzialnością części własnego zaplecza, które się bawiło, które krytykowało bez przerwy. No, mając do tego prawo i podstawy, ale chwilami przybierało to takie kuriozalne wręcz formy poszukiwania, prawda? A może Konfederacja, a może to, a może tamto. Myśmy przestrzegali, że to są zabawy bardzo niebezpieczne i to się rzeczywiście potwierdziło. Ale też pamiętajmy, było za nami 8 lat bardzo dobrych rządów. Ja myślę, że pamięć o tych rządach będzie z każdym miesiącem rosła. Już dochodzą głosy. Wczoraj się spotkałem z taką kuriozalną sytuacją, znaczy opowiedziano mi kuriozalną sytuację, że właśnie takie dziewczyny, panie, które młode, które mają tam pioruny na swoich profilach i w ogóle tak się cieszyły, że ten PiS wreszcie pogoniono, no ale pracują w handlu i właśnie się zorientowały, że to, co wybrały, oznacza, że będą miały właściwie większość niedziel pracujących, bo tak to w praktyce wygląda. Tak? Teoria jest, że tam sobie możesz wybierać, ale w praktyce zwykle to się kończy, że tam 2-3 niedziele w miesiącu pracujesz i tak dalej i tym podobnie. No, rolnicy, którym tu rząd pędził, żeby podlać jak zaschło i osuszyć jak zamokło, no też zobaczymy, czy spotkają się z taką pomocą. Przed nami pytanie o ceny energii. Rządy Prawa i Sprawiedliwości wydawały po kilkadziesiąt grubych miliardów złotych rocznie na zamrożenie tych cen. No, nie widać, żeby nowy rząd taką ochotę miał.
Zobaczymy właśnie, co będzie po 1 stycznia, bo te utrzymane ceny energii w ramach limitów wynikną 1 stycznia roku 2024, czyli już za chwilę. I zobaczymy, w jakiej Polsce w nowym roku się obudzimy i czy to będzie rzeczywiście Polska tak rozświetlona.
No, ta koalicja już przebiera nogami, żeby po prostu ciąć, żeby rżnąć, żeby przykręcić śrubę. Tak Polacy wybrali, nie do końca chyba często rozumiejąc, co wybierają. No, wygrały po prostu obrzydliwe emocje, wygrało kłamstwo, wygrała taka manipulacja, wygrało też pewne zmęczenie tą ekipą, bo każda ekipa jakoś męczy i siebie sama i innych swoją obecnością. Pewnie były też grzechy po stronie Prawa i Sprawiedliwości.
To na pewno, to już na koniec zapytam właśnie o samą wewnętrzną sytuację w partii, która władzę najprawdopodobniej podobnie właśnie oddaje. Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony są nawoływania do głębokiej reformy, nawet może do zmiany przywództwa. No, już Jacek Karnowski pisze w tygodniku Sieci, że teraz to jest moment zupełnie nieodpowiedni, ale jeżeli refleksja, to jaka, czy w ogóle bez refleksji z refleksją, jeżeli refleksja, to jak głęboka?
Nie ma Prawa i Sprawiedliwości bez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma obozu propolskiego. Tak? To jest, pamiętajmy, PiS jest dzisiaj formą organizacji, tak naprawdę w mojej ocenie, po prostu Polaków, którzy cenią niepodległość. Przed nami bardzo ciężkie czasy, naprawdę, bardzo ciężkie czasy. Próby, jeśli ta większość Tuskowa się dopnie, to przynajmniej w pierwszym okresie próby po prostu naprawdę dokonania rzeczy, które będą nieodwracalne i trzeba będzie bronić spraw. Ja myślę, że ta reforma przyjdzie sama, bo opozycja zawsze takie reformy wymusza, opozycyjność takiej reformy wymusza, przepraszam, w tej formule powiem. Natomiast absolutnie nie słyszę poważnych głosów, które podważałyby przywództwo premiera Jarosława Kaczyńskiego. 8 lat rządzenia, wygrane 2 razy też po drodze wybory prezydenckie i bardzo dobry wynik po 8 latach. To jest recenzja, którą Polacy wystawili. Tutaj 7 600 000 głosów i wyzwania, które stoją przed tym obozem propolskim, absolutnie nakazują to przywództwo szanować, cenić, bo to jest wielka wartość. Jeśli coś zawiodło, to na pewno nie przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, tylko myślę, że wielu w tym obozie, wielu się powinno w piersi uderzyć, wielu powinno zrozumieć, że no, władza nie jest jak gdyby w sposób oczywisty dana, że trzeba o nią zawsze zabiegać. Myślę, że to w tej formule będzie wyglądało. Ja poważnych głosów, które podważałyby przywództwo premiera Kaczyńskiego, nie słyszę, ich nie ma. Natomiast gdyby się pojawiły, to myślę, że trzeba je odrzucić jako skrajnie nieodpowiedzialne. Dzisiaj właśnie potrzeba szczególnie jedności. Ja bym powiedział takie 3P. Przetrwać w jedności, pilnować Polski, każdej sprawy i poszukiwać szansy. Trochę od tego zaczęliśmy, że są różne szanse, może na inną większość, może na jakieś kampanie polityczne, może no właśnie reorganizację, może na inne sposoby komunikacji. No, plan tej większości, która się tutaj wytworzy, nowej, moim zdaniem jest taki, żeby robić rzeczy straszne przy zaciągniętej kurtynie. No nie przypadkiem oni chcą zacząć od mediów publicznych, od Rady Mediów Narodowych, od bezprawnego zdławienia tych organów ustawowych, tych organów mających silne umocowanie w polskim prawie, po to, żeby robić rzeczy okrutne wobec Polaków, straszne wobec państwa polskiego i żeby nikt się o tym nie dowiedział. Przy zasłoniętej kurtynie. To będzie wielkie wyzwanie dla wszystkich, którzy czy anteny radiowe, czy inne formy publicystycznej działalności, informacji wciąż będą mieli. Tak? Będzie naszym wielkim zadaniem, żeby Polakom prawdę o tym, co się dzieje, przekazywać.
O tym mówił Michał Karnowski, tygodnik Sieci i portal W Polityce Telewizja w Polsce.pl. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Do usłyszenia, do zobaczenia, godzina 7:33. Tak się zrobiło. Jesteśmy po wstępnej analizie polityki polskiej. To za chwilę przedstawimy stan rzeczy w polityce światowej, która w ostatnich dniach ogniskuje się na Bliskim Wschodzie.